Mam nadzieję, że nie muszę dokładnie przypominać tego, o czym mówiliśmy, ale zrobię taką krótką powtórkę, żeby ci z nas, którzy dzisiaj są po raz pierwszy, troszeczkę się dowiedzieli o tym, o czym mówiliśmy. Więc przewodnią taką myślą tego, o czym nauczaliśmy, rozważaliśmy z Bożego Słowa, był taki temat: miłość, seks i trwałe relacje. I o tym mówiliśmy i zaraz dojdę do szczegółów, ale chcę powiedzieć, że nawet wy młodzi ludzie, którzy byliście tutaj przez te dwa dni, w ciągu następnych 5-7 dni będziecie pamiętali tylko 5% z tego, co było tu mówione. To niedużo, nie? Ale mamy na to odpowiedź. Wiecie, że mamy nagrania z tego zrobione. One kosztują 5 zł. Tyle co lody. One tam są dostępne. Także zachęcam, tam jest wiele innych rzeczy. Tam jest taka książka Modlitwa Jabeza. Jak chcesz trochę dowiedzieć się o modlitwie w takich sytuacjach, gdy jest bardzo ciężko i gdy wydaje się, że jesteś zupełnie skazany na przegraną i z urodzenia, z miejsca, z rodziny, z której pochodzisz, jest tyle negatywnych rzeczy, które się wydarzyło, że to ciebie skazuje na nieciekawą przyszłość, to nie jest prawdą. I ta rzecz o tym mówi. Jest taki cykl Dlaczego wierzymy Biblii? Johna Pipera. 10 studiów biblijnych. Dlaczego wierzymy Biblii? Dlaczego to ma sens? To jest na grupę domową, dla własnych rozważań, bardzo dobre. Dla rodziców. Skuteczne rodzicielstwo w świecie pełnym zagrożeń. W niektórych miejscach, nawet w domach kultury, są robione spotkania z wykorzystaniem tych materiałów. Przychodzą zupełnie ludzie spoza świata, żeby mieć kontakt z takim biblijnym spojrzeniem na wychowanie dzieci. Dobra rzecz. Nowa kompilacja reportaży. 3 płyty, 9 reportaży. Zachęcam do tego. Dla tych, którzy mają samochód, to możecie zamiast tam reklamować jakieś, nie wiem, warsztaty samochodowe, może mieć coś takiego. Jest nadzieja, gospel.pl, jest nadzieja. Ktoś stoi za tobą, denerwuje się, że nie jedziesz, ale ma czas, żeby to przeczytać. Może zapamięta, może wejdzie później gdzieś tam do internetu i znajdzie coś, co zwróci jego myśli i uwagę na Pana Boga. Jim Elliot i 5 jego towarzyszy zginęło w puszczy Ekwadoru prawie 40 lat temu. Z dużym rozmachem, pięknie zrobiony film. Rozmawiamy z telewizją, a żeby to się pokazało również w telewizji. Ale to jest warte tego, żeby mieć taką piękną historię o ludziach, którzy zapłacili wielką cenę za swoje uczniostwo. I te wykłady, które są dzisiaj i jutro, są tutaj. To jest wszystko dostępne, tam będzie później. Koniec już tego gadania. Idziemy do powtórki. Dwie tablicy kosztują 5 zł. Także. Nie dlatego, że są tyle warte, ale żeby informacja szła. Dobrze, powiedzieliśmy o miłości, seksie i o trwałych relacjach. I w pierwszej sesji mówiliśmy o tym, że są dwa przepisy na miłość, seks i trwałe relacje. I ten pierwszy przepis określiliśmy, nazwaliśmy, że to jest hollywoodzki przepis i on mówił tak, punkt pierwszy, musisz znaleźć właściwą osobę. Jeżeli chcesz mieć dobrą relację, jeżeli chcesz mieć satysfakcjonujący seks, to musisz znaleźć właściwą osobę. Gdy ją już znajdziesz, a żeby znaleźć, to trzeba być atrakcyjnym, więc odpowiednio się ubierasz, robisz odpowiednie wrażenie, jesteś na polowaniu, musisz znaleźć właściwą osobę. Gdy znajdziesz właściwą osobę, to drugi przepis mówi, musisz się w niej zakochać. To jest wielka tajemnica, nikt nie wie, jak to się dzieje, to jest jakieś misterium, wystarczy spojrzenie, przelotny uśmiech i już jesteś zakochany. To musi się stać. I potem, gdy już znalazłeś tę osobę, zakochałeś się, to musi nastąpić trzecia rzecz. Musisz wszystkie swoje marzenia, nadzieje, całą przyszłość ulokować, związać z tą osobą. To jest hollywoodzka receptura na miłość, seks i trwałe relacje. A gdy to się nie uda, gdy znalazłeś właściwą osobę, zakochałeś się, związałeś wszystkie swoje marzenia, całą przyszłość z tą osobą i nagle odkryłeś, że ta osoba robi coś, na przykład umawia się z kimś innym, jest egoistą, nie myśli o niczym innym, jak tylko o sobie, o tym, żeby jej było fajnie, to co w ten czas? No w ten czas ci podpowiadają, żebyś cały proces zaczął od początku. Żebyś znalazł właściwą osobę, żebyś się zakochał i żebyś związał całą przyszłość z tą osobą. No i tak ludzie znajdują, zakochują się. To była ta hollywoodzka receptura. Boża receptura wygląda trochę inaczej. Na miłość, seks i trwałą relację. Po pierwsze, musisz być właściwą osobą. Nie znajdź właściwą osobę, ale bądź właściwą osobą. Po drugie, nie zakochaj się, ale chodź w miłości. I powiedzieliśmy taką jedną rzecz o chodzeniu w miłości. Tak krótko spróbowaliśmy złapać, czym jest miłość i powiedzieliśmy, że to jest dawanie drugiej osobie to, czego najbardziej potrzebuje w chwili, gdy najmniej na to zasługuje. To jest chodzenie w miłości. Czyli bądź właściwą osobą, chodź w miłości. I trzeci punkt. Całą swoją ufność i nadzieję połóż w Bogu i spraw, żeby to wasze bycie razem, gdy Bóg to na to patrzy, mógł się uśmiechać, gdy was obserwuje. Żeby to sprawiało mu radość i przyjemność. To wasze bycie ze sobą. Czyli ten Boży sposób w tych pierwszych trzech punktach mówi o tym, ażebyś był właściwą osobą, a żebyś chodził w miłości, to znaczy dawał drugiej osobie to, czego najbardziej potrzebuje w momentach, gdy najmniej po ludzku na to zasługuje. I po trzecie, żebyś wszystkie swoje marzenia, nadzieje związał nie tyle z tą osobą, ale z Panem Bogiem w tej relacji i żeby ta relacja była taką, żeby on miał przyjemność, gdy będzie na was patrzył, na to, jak się traktujecie. Gdy to się nie uda, to powtórz punkt pierwszy, drugi, trzeci. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś właściwą osobą? Czy chodzisz w miłości? Czy to, jak traktujesz tę osobę, sprawia, że on się uśmiecha? To jest Boża receptura. To było w czasie pierwszej sesji. W czasie drugiej sesji mówiliśmy o dwóch modelach dla miłości, małżeństwa i takiego spełniającego seksu. Jeden z nich to wygląda jak piramida postawiona na wierzchołku. Już go mamy, widzimy go. Czyli to, co ci się jest serwowane, to, co oglądasz, słyszysz, to, o czym czytasz, mówi tak. Zaczynasz od sfery fizycznej, później pojawia się sfera emocjonalna, sfera psychologiczna, poznajecie się, później poznajesz jego rodzinę, jego przyjaciół, to jest sfera społeczna i ostatecznie, gdy już ze sobą żyjecie najprawdopodobniej od 2 miesięcy albo od 2 lat, nagle sobie przypominacie, że byłoby rzeczą niezłą, jakbyśmy się pobrali, żeby uczynić nasz związek bardziej trwałym. I w ten czas w desperacji ludzie szukają księdza, pastora, rabina, obojętnie kogo, duchownego. I zaczyna się szopka kościelna, znaczy ślub kościelny. Do tej pory w ogóle się Panem Bogiem nie przejmowali w tym, jak traktowali siebie, co robili, ale od tego momentu chcą, żeby Pan Bóg pobłogosławił, żeby ta sfera duchowa w jakiś sposób była obecna w ich relacji. Problem z tym modelem jest taki, że on nie działa. Trochę więcej dzisiaj trochę powiemy o procentach, jak to wygląda, jeśli chodzi o trwałość tego rodzaju relacji. Drugi model to Boży model. Zaczyna się zupełnie w inny sposób. Zaczyna się od sfery duchowej. Pierwsza rzecz, gdy zaczynamy myśleć o relacji małżeńskiej z jakąś osobą, to jest podstawowe pytanie, czy to jest ktoś, kto naprawdę na serio traktuje Jezusa? Czy to jest ktoś, kto go kocha? Tu nie chodzi o to, czy on chodzi do kościoła, czy został ochrzczony, czy ma Biblię. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy ta osoba naprawdę kocha Jezusa. Czy Bóg jest dla tej osoby kimś najważniejszym? Chodzi o znalezienie tego rodzaju osoby. I nikt się nie pojawia na radarze twoich przyszłych relacji z tych osób, dla których Bóg nie jest kimś najważniejszym. Druga rzecz, to pojawia się ta sfera społeczna. To znaczy, nie angażujecie się tylko w bycie ze sobą we dwójkę, ale próbujesz obserwować, być z tą osobą w bardzo różnych sytuacjach w otoczeniu innych ludzi. Nie umawiasz się od razu na randki, ale próbujesz z nią coś razem robić w otoczeniu innych ludzi. Wyjeżdżacie z innymi ludźmi, robicie jakieś zajęcia, pomagacie komuś, rozmawiacie i w tej atmosferze poznajesz trochę więcej tę osobę. Potem pojawia się sfera psychologiczna. Dużo rozmawiacie, poznajesz, co ceni, co lubi, co czyta, o czym marzy, jaka jest skala jej wartości. Później zaczynasz myśleć w sposób naturalny, pojawia się sfera emocjonalna. Salomon powiedział, nie płoż i nie bądź miłości, dopóki sama nie zechce. I gdy idziesz według tego Bożego modelu, przychodzi w tym momencie ten właściwy czas, żeby się otworzyć na emocje. Są Bożym darem. I w ten czas jest miesiąc miodowy. Nie ma żadnej ściemy. Jest wielka radość z odkrywania i poznawania siebie. Jest intymność, jakiej nigdy nie będą mieli ludzie, którzy byli w wielu związkach już wcześniej. Zaczyna się proces odkrywania siebie przez wiele lat. Nieustanna przygoda. To jest Boży model. Czy my sobie to uświadamiamy, czy nie? Najczęściej myślimy w ten pierwszy sposób, ten model hollywoodzki, czyli zaczynają się relacje od sfery fizycznej, emocjonalnej, psychologicznej, społecznej, duchowej. No i zwykle 2 lata później, albo trochę dłużej, albo po 15 latach następuje coś, co nazywamy rozwodem. Mówimy, że dzieci sobie poradzą. Powiedzieliśmy, że badania przeprowadzone wśród dzieci rozwiedzionych rodziców pokazały, że 25 lat później większość z nich, potężna większość z nich żyje z ciągłą obawą, strachem, że nagle wydarzy się w ich życiu jakieś wydarzenie, jakaś strata, która zniszczy ich życie. To jest w ich psychice. Dzieci rozwiedzionych rodziców. Pan Bóg ma lepszy pomysł. Bardzo dużo zależy. Większość was jest w takim wieku, w którym będzie podejmowała jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Po zaakceptowaniu Jezusa. To jest druga najważniejsza decyzja twojego życia. Z kim spędzisz tę pozostałą część czasu, jaką Pan Bóg ci daje na ziemi. I możesz w poszukiwaniu miłości, seksu i trwałych relacji zrobić to w dwojaki sposób. Jeden działa, drugi nie działa. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o powtórkę. Dzisiaj jest kolejna jakby sesja. To w ogóle jest częścią takich materiałów, jakie przygotowujemy. Będzie takie 10-częściowe nauczanie na wideo Chipa Ingrama. Ja to mówię również po to, żeby was zachęcić do jakości, jak dobre to są rzeczy, które tam będą przedstawione. Także to w ciągu 2-3 miesięcy już powinno być na stronach Głosu Ewangelii dostępne. Więc zapraszam do tego. No dobrze, ale tytuł tego, co teraz powiem, to zanim się zakochasz. Zanim się zakochasz. Gdy dochodzi do jakiejś relacji pomiędzy tobą a drugą osobą, to najważniejsze pytanie brzmi, skąd mam wiedzieć, że naprawdę kocham? Prawda? W jaki sposób mogę mieć pewność, że naprawdę kocham? Skąd mam wiedzieć, że to jest coś prawdziwego, że to jest prawdziwa miłość? Skąd mogę o tym wiedzieć? Czyli będziemy mówili teraz o tym, w jaki sposób możemy się dowiedzieć, czy naprawdę kochamy. I są dwie niezbędne rzeczy. Zrobimy te rzeczy, skoro są niezbędne. Po pierwsze, musimy zdefiniować miłość. Jeżeli nie wiem, czym naprawdę jest miłość, jak mogę określić, czy to, co zaczyna się dziać między mną a tą drugą osobą, jest miłością? Czyli najpierw muszę zdefiniować to, czym jest miłość w prawdziwy sposób. Dzisiaj miłość może oznaczać i oznacza bardzo wiele rzeczy. Niektórzy mogą powiedzieć tak, kocham piłkę nożną. I cały dzień siedzą na jakimś takim sportowym kanale, duszą pilota i biegają tylko po boiskach. Śledzą tych ludzi, którzy gonią kawałek skóry, który oplata kawałek gumy. I są jakieś 2 bramki i sobie w tym pomagają albo przeszkadzają. Nie? Cały dzień on kocha piłkę nożną. Użyte słowo kocham, nie? Ale również to słowo może paść w takiej sytuacji, gdy jest mąż i jest żona, jest romantyczny wieczór, zaprasza swoją małżonkę do restauracji, są świece, mają odchowane dzieciaki, które już studiują i on mówi, wiesz, jesteś najważniejszą osobą w moim życiu. Nigdy nie kochałem nikogo innego, tak jak kocham Ciebie. Jesteś najważniejszą. Też jest użyte słowo kocham. I może być kolejne zastosowanie tego słowa. Chcesz się umówić ze swoją córką na to, żebyście wspólnie gdzieś wyskoczyli, porozmawiali, pobyli, coś zjedli i próbujesz, no, żebyście akurat poszli do takiej restauracji, ona mówi, nie, tato, ja kocham pizzę. Znowu pada słowo kocham. Co tak naprawdę znaczy to słowo? Dla innych słowo kocham niczego więcej nie znaczy niż seks. Co tak naprawdę, o co naprawdę chodzi, gdy pada to słowo kocham? Czyli pierwszą rzecz, jaką będziemy próbowali zrobić, to spróbujemy określić, czym jest tak naprawdę miłość. Bo jeżeli będę to wiedział, jeżeli będziesz to wiedział, to będziesz w stanie ocenić, czy to, co dzieje się między tobą a tą drugą osobą, jest miłością, czy też tylko zakochaniem. Dobra, od tego zaczniemy. Ale jest druga rzecz, o której również powiemy. Spróbujemy znaleźć różnicę pomiędzy miłością i zakochaniem. Tak, żebyśmy potrafili to rozróżnić. Czym się różni miłość od zakochania? Już mówiliśmy wcześniej, że wiele badań, takich naukowych badań zostało zrobionych, że w momencie, gdy jest człowiek w tak zwanym stanie zakochania, gdy jest zakochany, to mają miejsce pewne reakcje chemiczne w twoim mózgu, w twoim ciele. Możesz nawet na wskutek tego stanu zakochania i tych reakcji chemicznych, które się w tobie dzieją, możesz dostawać na przykład zawrotów głowy. I to jest bardzo intensywne. Zacznie cię wypełniać uczucie euforii, podniecenia, pociągu do drugiej osoby, który kontroluje całego ciebie. To się nazywa zakochaniem. I może się to zdarzyć nawet, gdy po raz pierwszy spotkasz jakąś osobę. Że te rzeczy zaczną się dziać w tobie nawet po kilkuminutowym spotkaniu z jakąś osobą. Możesz nie znać jej imienia. Może być ubrana w szczególny sposób. Spędzacie kilka minut i wypełniają cię nagle te emocje. To naprawdę zaczyna się dziać. Nazywamy to zakochaniem. Problem w tym, że zakochanie to nie miłość. To dwie różne rzeczy. Zakochanie to emocje, które również daje nam Pan Bóg, stworzył nas z możliwością odczuwania, przeżywania emocji. Jeżeli jednak nie będziesz znał różnicy, nie będziesz rozróżniał pomiędzy miłością a zakochaniem, będziesz miał mnóstwo problemów w relacjach i w swoim małżeństwie. Dlatego z pomocą Bożego Słowa będziemy chcieli zdefiniować te dwa terminy, a później przeprowadzimy pewien test. Nie mam czasu, żeby cały ten test omówić, ale przynajmniej o czterech rzeczach powiemy, które pozwolą ci zmierzyć i samemu dla siebie wiedzieć, czy to, co się dzieje pomiędzy tobą a tą drugą osobą, którą jesteś zainteresowany, jest zakochaniem czy też miłością. Świat filmu, mediów, przekazu pisanego wmówił nam jedną rzecz. Że miłość i zakochanie to to samo. Cały świat, przekaz, jaki płynie z Hollywood, z całych mediów, ze wszystkich rodzajów mediów, wbija w ciebie i we mnie wielokrotnie w ciągu każdego dnia tę prawdę. Miłość, znak równości, zakochanie. Że to jest to samo. Chcemy odkryć, czym jest miłość. W języku polskim to słowo oznacza, może oznaczać wiele rzeczy, ale w Grece istnieją cztery określenia, cztery terminy na określenia miłości. Dzisiaj powiemy tylko o trzech z nich, bo to nam jest przydatne. Jak one brzmią? Eros, fileo, agape. Pierwsza z nich, eros. To jest miłość potrzeby, w której podstawą jest fizyczna atrakcyjność i spełnienie. To jest miłość eros. To jest miłość pewnej potrzeby, jaka jest w każdym z nas. Podstawą tej miłości jest fizyczna atrakcyjność i spełnienie. To jest ta miłość. Czyli miłość eros tak naprawdę jest miłością potrzeby. U jej podstawy leży fizyczna atrakcyjność i spełnienie. To jest eros. Ta miłość jest konieczna, konieczna, niezbędna do tego, żeby małżeństwo było spełnionym małżeństwem, właściwie funkcjonującym, ale to dużo za mało, to naprawdę za mało, żeby było to podstawą małżeństwa. Tylko na tym rodzaju miłości niewiele się wybuduje, niedaleko się zajedzie, naprawdę. Czy przychodzi wam jakieś skojarzenie ze słowem eros? Erotyczny, prawda? Często w środowiskach kościelnych, w niektórych rodzinach chrześcijańskich w ogóle się nie wymawia tego słowa jako takie no, nieprzystające, żeby w ogóle o tym chrześcijanie mówili. Żeby zmienić twoje postrzeganie tego rodzaju miłości, które jest nazwane miłością eros, zachęcam cię, żebyś razem ze mną przeczytał Księgę Przypowieści Salomona, 5 rozdział. To jest tekst dozwolony od lat 18. Otwieramy Biblię. Piąty rozdział, 15 werset. Myślę, że niektórzy się zachęcą do czytania Biblii. To Pan Bóg napisał przez swoich ludzi. Słuchaj, pij wodę z własnej cysterny i wodą świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niechaj będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości. Miłe jak łania, powabne jak gazela, niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Podpisano Pan Bóg. To Pan Bóg myśli o miłości eros. Miłość eros jest bardzo ważnym aspektem relacji małżeńskiej. To słowo tam jest takie użyte, niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością. I to słowo upajaj się oznacza dosłownie bądź pijany, upijaj się tym. Tu chodzi o emocje, o zmysłowość, o ładunek euforii, niesamowitych przeżyć w sferze fizycznej. Bóg o tym mówi. Sporo czasu gdzieś tam poświęcaliśmy, mówiąc, jak nie powinniśmy budować związku i mówiliśmy o tym, że miłość przede wszystkim jest decyzją, ale nie zapomnij o tym, że seks jest Bożym darem. Ale musisz zrozumieć jedną rzecz, że w małżeństwie chodzi o dużo więcej niż o seks. To jest jedna z ważnych rzeczy, ale jakby stołek stał na trzech nogach, to jest jedna z tych nóg. Dla spełnionego związku małżeńskiego. To nie jest wszystko. To jest ważne, to jest bardzo ważne, ale to jest tylko częścią. Wszystkie media, piosenki, powieści, czasopisma, teledyski, MTV wpajają w tobie jedną rzecz, że miłość przede wszystkim to erotyka, że miłość przede wszystkim to seks. Jak oglądasz te teledyski, mam nadzieję, że za dużo tego nie oglądasz, bo pamiętaj, że Jezus jest w tobie, jest obok ciebie i myślisz, jak on się czuje, jak ty to oglądasz. Tam przez 20 sekund nie ma obrazu, który by cię nie kierował w kierunku seksu, erotyki. I próbują ci wmówić, że miłość to erotyka. Jest przede wszystkim erotyczna. Ile programów widzieliście w telewizji czy w jakimś filmie, Ile filmów oglądaliście, kiedy jest pokazane małżeństwo, które naprawdę się kocha, mają wspaniałą relację i później gdzieś oddalają się i giną w swojej sypialni. I tam dzieje się rzecz ciekawa. Ile takich obrazów widzieliście? Ponad 90 scen tego rodzaju nigdy nie pokazuje małżonków w takiej sytuacji. One zawsze pokazują seks pomiędzy tymi ludźmi, którzy nie są mężem i żoną, sugerując, jakby naprawdę coś ważnego, niesamowitego, niezwykłego działo się tylko w tym kontekście, a nie w kontekście małżeństwa. A wiesz, co mówią badania? Że jest zupełnie odwrotnie. Że jest zupełnie odwrotnie. Najbardziej spełnionymi pod względem seksualnym ludźmi, uwierzycie czy nie, to są twarde wyniki badań, to są ci, którzy wierzą w Boga, mają jednego partnera i są oddani relacji małżeńskiej. Ci żyją, mają najciekawsze rzeczy w sypialni. Są najbardziej spełnionymi ludźmi. Którzy mają najmniejszy bagaż poprzednich doświadczeń z wcześniejszych związków. Mają najbardziej spełnione życie w sferze seksualnej. Miłość erotyczna jest ważna, ale nie jest wszystkim. Dobrze. Tyle na temat tego słowa eros i miłości, która jest w tym kontekście erotycznym. Drugie słowo, jakie jest używane w starożytnej Grece do określenia miłości, pamiętacie, że chcemy zdefiniować w sposób właściwy miłość, żebyśmy wiedzieli, czy naprawdę to, co przeżywam, jest czymś prawdziwym. To jest słowo fileo. To jest miłość przyjaciół oparta na wzajemnym dzieleniu się. Angażuje te dwie osoby we wspólne działania, spędzają ze sobą czas, długo rozmawiają, robią wspólne pewne rzeczy, mają wspólne zainteresowania. To są przyjaciele. Gdy pada słowo fileo, to chodzi o miłość, jaka istnieje pomiędzy przyjaciółmi. To drugi rodzaj miłości. Już nie erotyczny, ale to rodzaj miłości przyjaciół. Biblia kilkakrotnie używa tego słowa, opisując relację małżeńską. Używa tego słowa fileo. Czyli to jest miłość wzajemna, jest to dzieleniem swojego życia, swojej miłości z drugą osobą, swoich zainteresowań, swoich myśli, swoich marzeń. To jest traktowanie drugiej osoby jak najlepszego przyjaciela, przed którym bardzo głęboko się otwierasz i nie masz tajemnic. To są wspólne rozmowy o wszystkim. Miłość erotyczna polega głównie na byciu kochankami. Miłość fileo polega na byciu przyjaciółmi. Jeżeli chcesz coś wiedzieć więcej o prawdziwej miłości, to pamiętaj, że jednym ze składników tej prawdziwej miłości jest eros. Ta fizyczna atrakcyjność, ta chęć spełnienia, ale z drugiej strony to jest miłość fileo, czyli miłość przyjaciół. Że ta druga osoba jest dla ciebie najlepszym przyjacielem. Otwórzmy 12 rozdział listu do Rzymian. Będziemy mówili o trzech rodzajach miłości. W tej chwili omawiamy ten drugi rodzaj po to, ażebyśmy wiedzieli, czy naprawdę kochamy. 9 werset. Ten 9 werset jakby odsłania istotę tej miłości i używa tego słowa. Rzymian 12:9-13. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego, miłością, i tutaj pada to słowo, miłością braterską, i tu w Grece jest użyte słowo fileo, tą miłością braterską jedni drugich miłujcie. I dalej, słuchaj, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawajcie, płomienni duchem, Panu służcie w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie w potrzebach, okazujcie gościnność. Zaczyna się od tego, że miłość ma być nieobłudna. Żadnej ściemy, żadnego udawania. 100% szczerości. O to chodzi w miłości fileo. Mamy tu kilka nakazów. Szanuj, służ, dziel się, módl się, troszcz się. To charakteryzuje miłość fileo. Szanujesz, służysz, dzielisz się, modlisz się i troszczysz się. Jest tu poczucie koleżeństwa, wzajemności, służenia, wzajemnego troszczenia się o siebie. O to chodzi w miłości fileo, w miłości przyjaciół. I wiesz, często w życiu, w małżeńskim życiu, będą również trudne momenty. I nie będzie, w danym momencie nie będziesz miał żadnej chęci, żeby w ten sposób traktować tą drugą osobę. Ale z tego powodu, że jesteś przyjacielem, to zrobisz coś dla tej osoby, czego w naturalny sposób nie zrobiłbyś dla nikogo innego, ale dla przyjaciela to zrobisz. Gdy jest ta miłość przyjacielska. Po prostu wychodzisz naprzeciw jego potrzebom, chociaż masz dużo własnych niezaspokojonych, ale jeżeli masz tego rodzaju miłość, to jest twój przyjaciel. To jesteś w tym momencie zrobić nawet coś, na co za bardzo nie masz ochoty, ale z tego powodu, że on jest twoim przyjacielem, to go we właściwy sposób potraktujesz i zrobisz tę właściwą rzecz. To jest ta druga miłość. Jest trzeci rodzaj miłości, o której wspomina Nowy Testament. To jest miłość agape. Tak najkrócej, to ponadnaturalna miłość. Z natury nikt z nas jej w sobie nie ma. To jest miłość, która daje. Może być jednostronna. Nawet gdy ta druga osoba nie odpowiada, nie reaguje na dobro, które jest jej wyświadczane. Świat by powiedział, że to jest miłość platoniczna. To dużo więcej. Ten rodzaj miłości Biblia nazywa miłością agape. Już wiemy, że to jest dawanie siebie i wychodzenie naprzeciw potrzebom drugiej osoby. To jest miłość agape. Po co? By pomóc tej osobie, by stała się lepszą, bardziej dojrzałą, bardziej spełnioną. To jest miłość agape. Miłość agape to miłość, która podejmuje inicjatywę. Miłość agape to jest miłość, która stymuluje te dwa pozostałe rodzaje miłości. Miłość eros i miłość fileo. To Boża miłość. To jest ponadnaturalne. To jest darem. Mówiliśmy o byciu uprzejmym dla siebie nawzajem, wrażliwym, przebaczającym, o chodzeniu w miłości, tak jak Bóg nas traktuje. I tutaj wrócę do tej definicji, która dobrze, myślę, wpasowuje się w określenie tej miłości agape. To miłość, która daje drugiej osobie to, czego najbardziej potrzebuje w chwili, gdy najmniej na to zasługuje. To tak najprościej, o tej miłości. Tego rodzaju osoba przebacza, gdy jest zraniona. Nie czekając, aż ta druga osoba ją przeprosi i się odpowiednio upokorzy. Ona po prostu przebacza. Ta miłość nie wypomina przeszłości, chociaż ją zna. Ta miłość nigdy nie używa tego, co się stało w przeszłości, ażeby w danej sytuacji, w danym konflikcie wygrywać ten konflikt, wyciągając te rzeczy z przeszłości. Miłość agape nigdy tego nie robi. Miłość agape ma bardzo krótką pamięć do złych rzeczy. To jest tego rodzaju miłość, że w tobie i we mnie wszystko może chcieć odwetu, rewanżu, postawienia na swoim, to jednak z powodu przebaczenia i odnowienia, jakie otrzymałeś od Pana Boga, decydujesz się na coś zupełnie przeciwnego. Na przebaczenie. Na przebaczenie. Musisz wiedzieć, że jeżeli nie będziesz i nie rozróżniasz pomiędzy tymi trzema rodzajami miłości, nigdy nie będziesz w stanie prawdziwie odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę kocham. Musisz mieć świadomość istnienia tych trzech rodzajów miłości, które dopiero razem ze sobą, we trójkę, tworzą prawdziwą miłość. Czy naprawdę kocham? Przypominam, że dzień po dniu będziecie dostawali tysiące komunikatów mówiących wam, że prawdziwa miłość to eros, to seks. Biblia dodaje jeszcze dwie rzeczy. Przyjaźń i miłość, która szuka dobra drugiej osoby, wychodząc naprzeciw jej potrzebom, gdy na to ta osoba nie zasługuje. I nieświadomie kupujemy to, co serwuje nam media, to, co serwuje nam świat. Popatrzcie nawet jako ludzie, jak się ubieramy, jako ludzie wierzący. By podobać się jakiej miłości? No eros. W ten sposób się ubieramy. Budujemy nasz związek i decydujemy, z kim się spotykamy, opierając przede wszystkim najpierw na tym, co zewnętrzne. Na eros, na chemii, na popędzie, namiętności, zmysłowości. Od tego zaczynamy, niestety, w większości jako chrześcijanie. Ostatnie badania gdzieś tam na rynku tym północnoamerykańskim pokazują, że małżeństwa zawarte po raz pierwszy prawie od 50 do 70% się rozpadną w takiej liczbie. Pozostałe 25%, część z tych pozostałych 25% żyje w nieszczęśliwych i niespełnionych małżeństwach. To nie działa. Wedle tego modelu, który serwuje ci świat, to nie działa. Ale wiemy, że jest ktoś, kto ciebie kocha. Kto mówi do ciebie i do mnie, rób to w mój sposób. Zrozum, że podstawą relacji jest miłość agape. Kochanie drugiej osoby, przyjmowanie jej tak, jak przyjmuje ją, jak Bóg ciebie przyjmuje. I to wymaga ponadnaturalnej mocy. Musisz zrozumieć, że stanie się najlepszymi przyjaciółmi, miłość fileo, to dzielenie serc, wzajemne poznawanie się, dzielenie doświadczeń. I musisz zrozumieć, że również w prawdziwej miłości jest miłość erotyczna, która jest bardzo ważnym elementem, ale sama w sobie nie jest wszystkim. Także przyjaźń nie jest wszystkim i także miłość agape nie jest wszystkim w małżeństwie. Dopiero te trzy razem możemy określić jako miłość. Mam nadzieję, że trochę już wiemy, czym jest miłość w tym momencie. Czyli możemy przejść do tego pytania, czy naprawdę kocham. No, najczęściej nie kochamy. No, ale przecież to czuję. Moje serce skacze jak szalone, gdy tylko on czy ona pojawi się w pokoju. Zakochałem się. Wygląda fantastycznie. Zakochałem się. Zwykle tak to traktujemy. I to nazywamy miłością. Jeżeli nie będę w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy prawdziwie kocham, jeżeli nie rozróżniam pomiędzy miłością i zakochaniem. I teraz coś zaproponuję. Zaproponuję taki czteropunktowy test. I będziemy mogli czegoś się dowiedzieć o swojej relacji do tej osoby, o której myślimy, z którą spędzamy jakiś czas. Powiedziałem, że przejdziemy tylko przez cztery punkty, bo nie mamy więcej czasu. Ale gdy będę o pewnych rzeczach mówił, to chciałbym, żebyś zaznaczył, niekoniecznie na papierze, tym bardziej jak siedzisz z kimś, kim się trochę zacząłeś interesować, Ale sam dla siebie spróbuj zaznaczyć, czy to jest miłość, czy to jest zakochanie. I proszę cię, żebyś postawił gdzieś tam w swojej głowie Z, zakochanie, i M, dla miłości. Będziesz słyszał pewne rzeczy i powiesz, no tak, ja do końca tak nie wiem, czy to jest miłość, czy zakochanie. Postawię N, że to jestem neutralny. Nie ma neutralnych odpowiedzi. Albo jest 51 po stronie miłości, albo jest 51 po stronie zakochania. Dobrze? No dobrze, test pierwszy. Dotyczy czasu. Miłość jest czymś, co wzrasta, a każdy wzrost potrzebuje czasu. Miłość jest czymś, co wzrasta, a każdy wzrost potrzebuje, wymaga czasu. Zakochanie może przyjść nagle. Zakochanie może przyjść nagle. Miłość wzrasta, a nie ma wzrostu bez czasu. Tak jak powiedziałem, zakochanie bardzo często pojawia się nagle. Innymi słowy, jeżeli jest to prawdziwa miłość, to trwa. Rozwija się. Potrzebny jest do tego czas. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwa miłość opiera się o pewne poznanie, o pewną wiedzę. A to wymaga czasu. A zakochanie? Wchodzisz do kawiarni, stoisz w kolejce, patrzysz, ona patrzy i zaczynasz opowiadać przy przyjaciółce, znalazłam go, zakochałam się. W jednym momencie. Możesz iść na studium biblijne i nic nie wiedzieć o tych osobach, które przyszły na to studium biblijne, a twój wzrok ciągle krąży i wraca do jednej osoby. Wychodzicie z tego studium i mówisz swojemu koledze, słuchaj, jak ta dziewczyna ma na imię? No i wreszcie ci mówi, jak ma na imię? Wiesz co, zakochałem się. Czy to, co dzieje się pomiędzy tobą a tą drugą osobą, czy należy przy tym postawić M czy Z? Jaka jest twoja odpowiedź? Zakochanie to chemia. To komórki mózgowe. Nie ma w tym nic złego, ale musisz zrozumieć, że prawdziwa miłość tak nie powstaje. Prawdziwa miłość potrzebuje czasu. No dobrze. Dlaczego? Z powodu drugiego testu. Masz już odpowiedź? M czy Z? Jest? Dobrze. Drugi test. Wiedza. Miłość rodzi się z oszacowania wszystkich cech, znanych cech drugiej osoby. Miłość rodzi się z oszacowania, poznania wielu, wszystkich, większości cech, które charakteryzują drugą osobę. Zakochanie może powstać w wyniku poznania jednej albo dwóch, trzech cech. I to wystarczy. Zakochanie może powstać w wyniku poznania jednej lub zaledwie kilku innych cech. Miłość tak nie powstaje. Rodzi się z oszacowania wszystkich, bardzo wielu cech tej drugiej osoby. Tak rodzi się miłość. Nie możesz kochać, możesz być zakochany w kimś, kogo nie znasz, ale nie możesz kochać, kogo nie znasz. To jest niemożliwe. Nie możesz go traktować jak przyjaciela. Nie możesz mu okazywać miłości agapę. To jest niemożliwe. Mogę kochać kogoś, kogo tak naprawdę znam. Nie mogę opierać się na miłości, na zewnętrznym wyglądzie. Nie mogę kochać kogoś, gdy nie mam o niej tak naprawdę prawdziwej wiedzy. To jest niemożliwe. Gdy nie mam wiedzy o jej charakterze, wartościach, historii, relacji z innymi, ty nie kochasz przedmiotu. Ty nie kochasz ładnie wyglądającej postaci czy ładnie wyglądającego ciała. miłość ma do czynienia z osobą. Nigdy nie poznasz osoby, gdy nie masz na to czasu. To jest niemożliwe. Prawdziwa miłość oparta jest na prawdziwym poznaniu danej osoby. Jaka naprawdę jest? Dzisiaj ludzie się zakochują, angażują fizycznie, bardzo szybko to wszystko staje się mętne i wiecie, do czego prowadzi. W tym drugim teście co postawisz? M czy Z? Kolejny test. Nazwaliśmy go skupienie. Miłość skoncentrowana jest na drugiej osobie, wychodzi do niej, do tej osoby, dzieli się z tą osobą. Miłość skoncentrowana jest na tej drugiej osobie. Kiedy naprawdę kogoś kochasz, koncentrujesz się przede wszystkim na niej, a nie skupiasz się na sobie, na swoich emocjach i na tym, jak ty się czujesz. I co ci daje ta relacja. Gdy skupiasz się na sobie, na tym, co ty możesz otrzymać, na tym, co ty otrzymujesz, jak się dobrze czujesz w obecności tej osoby, czy w tym, gdy jesteście razem, to nie ma nic wspólnego z miłością. Ale ma bardzo dużo i bardzo wiele z zakochaniem. Zakochanie w swojej istocie jest egoistyczne. Jest skupione na tym, jak się czujesz, co ty doświadczasz, czego ty doznajesz, co przeżywasz. Jeżeli twoje nastawienie w tej relacji z tą osobą, o której myślisz, polega na zachwycaniu się sobą i na tym, co ty przeżywasz, to podpowiadam ci, podstaw tam Z. Miłość skupia się na innych. Zakochanie na sobie. Jak zdałeś test numer 3? Jedziemy do czwartego. To jest test wyjątkowości. Prawdziwa miłość koncentruje się na jednej osobie. Ktoś, kto jest zakochany, może kochać 2, 3, 4 osoby. Może gdzieś być zakochany, być z jakąś dziewczyną, ale pojedzie do jakiegoś innego kraju na 2 tygodnie czy na 2 miesiące i już się zakochał w kimś innym. Tą kocha, tą kocha, potem jeszcze pojedzie, jeszcze trzecią osobę zaczyna kochać. Naprawdę czuje te emocje. Prawdziwa miłość jest wyjątkowa w tym sensie, że jest skoncentrowana na jednej osobie. Ktoś, kto się zakochuje, jest zakochany, może jednocześnie, ja nie wiem, jak to można zrobić, ale można. W kilku osobach potrafi być zakochany. Prawdziwa miłość koncentruje się na jednej osobie. W sprzyjających okolicznościach, we właściwym otoczeniu, czy w jakimś tam przy odrobinie wrażliwości, atrakcyjnym ubiorze i wyglądzie, to zakochanie może dopadać zamężnych i niezamężnych. I to nowina. Ci, którzy są w relacji małżeńskiej, też ulegają czemuś, co nazywamy zakochaniem. Prawdziwa miłość związana jest z jedną osobą. Zakochanie, zauroczenie może dotyczyć kilku osób. Są pewne sytuacje, teraz może trochę w kierunku małżeństw, w życiu małżonków, gdy możemy się czuć zagrożeni. Jednym z takich okresów jest pojawienie się na przykład dziecka. Faceci się nigdy do tego nie przyznają, ale gdy pojawia się dziecko, to nagle z tego miejsca, w którym cieszyli się głównym zainteresowaniem ze strony swojej żony, nagle są wysadzeni z tego miejsca, bo pojawia się jakaś nowa istota, prawda? To brutalne. Moja żona odstawiła mnie na bok. Gdyby mieli trochę odwagi i mniej bali się ośmieszenia, to by o tym powiedzieli, ale jaki facet to powie, nie? Dobrze, to jest jeden z takich momentów, gdy to zaczyna być niebezpieczne dla małżeństwa, gdy pojawia się dziecko. Drugi moment to jest taki moment, w którym dzieciaki idą do szkoły. Byłaś w domu, wychowałaś dzieci i nagle ta dwójka, trójka twoich dzieci idzie do szkoły. Mąż w tym okresie jest zwykle bardzo zapracowany i pojawia się pewna taka susza emocjonalna. Mąż jest za bardzo przeładowany, zapracowany, czuje się zapomniana. To jest niebezpieczny moment. Może się pojawić coś, co nazywamy zakochaniem. Kolejne zjawisko to puste gniazdo. Gdy dzieciaki już naprawdę pozakładają swoje własne rodziny i w ten czas bardzo łatwo o przechodzenie kryzysu w małżeństwie. Zarówno w życiu żony, jak i męża. Do tej pory jakby takim napędem z życia dla żony były dzieciaki, to co się działo. Ona swoją tożsamość i swoją wartość budowała wokół funkcjonowania rodziny i wokół swoich własnych dzieci. A tożsamość męża była zbudowana wokół pracy, dostarczania pieniędzy tej rodzinie, ale nagle to się zmienia. Wytwarza się pewna pustka. To jest kolejny moment w życiu małżeństwa, gdzie łatwo jest o zakochanie. Możesz być kobietą, która chodzi na studium biblijne, która kocha Boga. Ludzie cię postrzegają jako nawet pewnego rodzaju przywódczynię. Czytasz dobre książki, często czytasz Biblię. Ale w twoim życiu małżeńskim nie ma za dużo romantyzmu. Twój mąż jest zajęty, zapracowany. Jesteś w momencie, w którym jesteś bardzo zagrożona. Kończy się studium biblijne. Idziesz sobie do kawiarni na kawę. I twój wzrok spotyka się z wzrokiem jakiegoś człowieka. Widzisz, że on jest przyjazny. Uprzejmie otwiera ci drzwi. Wchodzisz do tej kawiarni. Nic się nie stało. Jesteś matką trójki dzieci. Czytasz Biblię, prowadzisz studium biblijne. Ale jakiegoś kolejnego tygodnia odkrywasz, że w tym czasie, jak się kończy twoim studium i idziesz na kawę, to akurat jest czas, gdy on ma przerwę w pracy. Po czterech, po pięciu tygodniach zaproponował ci kawę. No przecież zaczniesz rozmawiać, będzie fajny czas, przecież go nawrócisz, jesteś chrześcijanką, nie? To tylko filiżanka kawy. W 11 tygodniu jesteście już na czacie w internecie. A resztę historii to już możecie sobie dopowiedzieć. Z powodu zauroczenia, zakochania, z powodu tej chemii, tej romantyczności, która się pojawiła w tym momencie, tego pociągu, poczucia ważności, tego, że ktoś cię zauważył, docenił, powiedział miłe słowo, coś zacznie się między wami dziać. To nie jest miłość. To jest zakochanie. I z powodu tych emocji, z powodu braku rozróżnienia pomiędzy zakochaniem i miłością, dwie rodziny są rozwalone. Cierpi kilka albo jeszcze więcej dzieci. Już ci, którzy są od dwóch dni, wiedzą, że w takim momencie zakochania nasze IQ spada od 30 do 50%. Zaczynasz ubierać się tak, jak się nigdy nie ubierałeś. Wydajesz pieniądze, na których nie masz. Jedziesz tam, gdzie nigdy nie jechałeś. Zaczynasz uczestniczyć w rzeczach, których nigdy przedtem nie robiłeś. Robisz te głupie rzeczy. I rujnujesz resztę swojego życia. Czasami śmiesznie wyglądają ci faceci, którzy mają tak zwany kryzys w wieku 40 lat. Gdy patrzysz, co zaczynają wyrabiać. Problem w tym, że to zakochanie trwa od 6 tygodni do 18 miesięcy maksymalnie. A potem odkrywasz, że to nie jest księżniczka, ale że to jest prawdziwa osoba z krwi i kości. Z stajesz przed prawdziwymi problemami, prawdziwymi zmaganiami. Jeżeli jesteś facetem, gdy macie dzieci i żona jest bardzo, że tak powiem, skupiona na Babylandzie, który powstał w twoim mieszkaniu i zaczyna to być całym jej światem, zwykle ma tyle obowiązków, że nie może za bardzo nawet w fizyczny sposób zadbać o to, jak wygląda, a ty idziesz do pracy. A tam są dziewczyny, które dobrze wyglądają, nie? Są wypacykowane, wymalowane, zadbane, dobrze ubrane. One potrafią ciebie zauważyć, pochwalić, powiedzieć miłe słowo. Ty jesteś silny, jesteś wrażliwy. Zaczynasz czuć chemię. Wracasz do domu, jesteś zaganiany do kolejnych obowiązków. I zaczynasz myśleć o tym, co miałeś w tej relacji z żoną, a czego w tym momencie nie masz. Czujesz się zostawiony, zdradzony. Jest ci łatwo o tak zwane zakochanie. Wiecie, 90% wszystkich romansów nie ma nic wspólnego z ludźmi, którzy budzą się pewnego dnia mówiąc: dzisiaj, czwartek z rana, dobrze, to dobry czas, żeby zrujnować swoje życie i swoje małżeństwo. Będę miał romans. Tak. Czwartek to dobry dzień, żeby to zrobić. Tak to się nie zaczyna. 90% wszystkich romansów nigdy nie zaczyna się dlatego, że wchodzisz do pokoju i mówisz: o, co za przystojniak. Nie? Albo coś wam powiem. Ta dziewczyna to jest taka dziewczyna, na której każdy sweter świetnie wygląda. Hej, pójdziesz ze mną? Prześpimy się? Tak to się nie zaczyna. Tak to się nie zaczyna. Wiesz, w jaki sposób to wchodzi? Przez okno wrażliwości. A ludzie, którzy mylą miłość z zakochaniem, nie uświadamiają sobie, że gdy to zaczyna się dziać, to muszą wyostrzyć ostrość, zrozumieć, czym jest miłość agape. W jakim miejscu małżeńskiej podróży się znajdują? I zmienić swój sposób przebywania, inwestowania czasu czy romantyczności w relacjach, w jakich są ze swoją żoną czy ze swoim mężem. Dobrze, to były te główne rzeczy, które chciałem powiedzieć. Przypominając, najpierw spróbowaliśmy zdefiniować, czym jest miłość. Powiedzieliśmy, że to słowo dzisiaj może oznaczać wszystko. To, że kochasz sport, pizzę, że kochasz żonę. Chcieliśmy zdefiniować tę miłość i użyliśmy do tego trzech greckich słów. Eros, fileo i agape. Powiedzieliśmy, że eros to jest miłość potrzeby, w której podstawą jest fizyczna atrakcyjność i spełnienie. Bardzo ważna część prawdziwej miłości i późniejszej relacji małżeńskiej, ale za mało, żeby na tym wybudować. Mówiliśmy o miłości fileo. Jest to miłość przyjaciół oparta na wzajemnym dzieleniu się. To obejmuje wspólne działanie, zajęcia, robienie rzeczy, rozmawianie o wszystkim. Po prostu jest to bycie przyjaciółmi. I mówiliśmy o trzecim rodzaju miłości, o ponadnaturalnej miłości. To jest miłość, która daje. Może być jednostronna. Ta osoba, która kocha, daje nawet w ten czas, gdy ta druga osoba na to nie reaguje i nie odpowiada. Te trzy tworzą prawdziwą miłość. Mówiliśmy o czterech testach, które pomagają nam w rozróżnieniu, czy to, co się dzieje między mną a tą drugą osobą, to jest zakochanie czy miłość. Po pierwsze, czas. Miłość wzrasta, a każdy wzrost wymaga czasu. Zakochanie może przyjść i często przychodzi nagle. Miałeś tam coś postawić. Mam nadzieję, że już wiesz, co się dzieje. Drugi test dotyczył wiedzy. Prawdziwa miłość rodzi się z oszacowania większości, czy potężnej większości, czy też wszystkich cech, poznanych cech tej drugiej osoby. Zakochanie może powstać w wyniku oszacowania jednej cechy, czy bardzo niewielu cech. Na przykład wygląd. Inteligencja. Pracowitość. To za mało. Kolejnym takim testem było skupienie, że prawdziwa miłość skoncentrowana jest na tej drugiej osobie, a nie na sobie, na swoich emocjach i na tym, jak się czuje. Czyli prawdziwa miłość wychodzi do tej drugiej osoby i dzieli się z nią. I wreszcie prawdziwa miłość, powiedzieliśmy, koncentruje się na jednej osobie. Prawdziwa miłość, co mówi Biblia, pamiętacie? Co ona robi? Nie ustaje. Zakochanym można być w kilku osobach, czyli bardzo szybko ustaje. I niestety jest sporo ludzi, którzy mogą jednocześnie być zakochani w wielu osobach. Może w wielu to przesada, ale w dwóch, trzech. Czy kochasz, czy też jesteś tylko zakochany? Jeżeli jesteś w relacji małżeńskiej, to nad czym powinniście popracować? W jakim jesteście miejscu? Gdzie są obszary, które czynią cię takim otwartym na zakochanie? To tyle, czym chciałem się podzielić tego poranku. Może zbyt często nie słyszymy w Kościele tego typu nauczania, zwiastowania, ale myślę, że bardzo go potrzebujemy. Niech Bóg cię błogosławi w twoich wyborach. Amen.